Radio Kraków Kultura.
To jest to miejsce, a w tym momencie jest z nami, nie wiem, czy można powiedzieć, że gospodyni. To znaczy, ja może tylko dodam jeszcze, że siedzimy wewnątrz takiej konstelacji specyficznej. Ona się nazywa Grafiozbiór. To jest jedna z wystaw, która odbywa się tutaj właśnie w Bunkrze Sztuki. Teraz się jeszcze dopisuje 3060. Dlaczego, to my wszystko Państwu wyjaśnimy, ale przede wszystkim wyjaśni i opowie i zaprosi i przywita Delfina Jałowik, czyli no, historyczka sztuki, kuratorka, kustoszka, doktorka filozofii, ale przede wszystkim dzisiaj śmiejąca się dyrektorka tego miejsca.
Dzień dobry.
Dzień dobry. My przede wszystkim bardzo dziękujemy za to, że pozwoliłaś nam zrobić zamieszanie o tak wczesnej porze. Powiedz, czy zdarza się, że galeria żyje o takiej przedziwnej porannej godzinie, czy to jest taki moment, kiedy budzi się tak jak reszta śpiochów?
Galeria żyje o takiej godzinie tylko wtedy, kiedy mamy wyjątkowe gości, tak jak dzisiaj. Wydaje mi się, że to jest niesamowita okazja do tego, żeby poprzechadzać się, zmotywować się do poprzechadzania się plantami w takim wyjątkowym momencie poranka, kiedy niewiele się dzieje tutaj w okolicach Placu Szczepańskiego. Dzisiaj może niezbyt nam pogoda sprzyja, no bo kropi deszcz, jest odwilż, natomiast no my naszych gości zapraszamy jednak o bardziej przyzwoitej porze do galerii.
Więc nieprzyzwoicie dzisiaj zaczynamy w takim razie poranny program Radia Kraków Kultura. Dla nas to codzienność, ale lubimy robić zamieszanie.
Lubimy robić zamieszanie, ale lubimy też zadawać pytania i dowiadywać się, gdzie my jesteśmy, po co tu jesteśmy i co możemy znaleźć i czego warto być może szukać. Ja się, wiesz, zastanawiałem, Delfino, bo ja mówiłem 3060, to jest ważny rok dla was też, bo jubileuszowy. Zastanawiałem się przed naszym dzisiejszym spotkaniem, czy to nie jest trochę tak, że my spotykając się w bunkrze, spotykamy się w instytucji, która cały czas szuka siebie i czy wy teraz, bo jubileusze to jest często czas podsumowania, umowa i tak dalej, a ja mam wrażenie, że my się dzisiaj spotykamy zdecydowanie w drodze.
Ja traktuję jubileusz w kontekście Galerii Sztuki Współczesnej zdecydowanie jako pretekst do powiedzenia czegoś, pokazania nas szerzej, naszej działalności, misji. I to, co powiedziałeś, czyli to poszukiwanie siebie, określanie tożsamości na nowo, tak górnolotnie bym to ujęła, to wydaje mi się dobra strategia i dobra opowieść o tym, w jaki sposób ja myślę o tej instytucji. Bo z jednej strony ona powinna gdzieś przyglądać się publiczności, jej potrzebom, wychodzić im naprzeciw, a z drugiej strony mieć tę misję opowiadania o tym, czym jest sztuka, a poprzez sztukę opowiadania o tym, czym jest ta rzeczywistość, która nas otacza. I my tych sposobów musimy dzisiaj poszukiwać. A dlaczego musimy ich poszukiwać? Przede wszystkim dlatego, żeby może ten taki hamulec, który jakoś tak oczywiście w naszych głowach funkcjonuje, mam na myśli hamulec, który wstrzymuje nas od przyjścia do galerii, że to jest za trudne, że to jest niezrozumiałe, że to jest nie dla nas, żeby gdzieś usunąć te przeszkody i pokazać, że możemy tutaj odnaleźć coś dla siebie.
Powiedz, Delfino, bo mówisz o pewnej egalitarności w patrzeniu na galerię, na otwartość, ale powiedz, czy to jest walka galerii Bunkier Sztuki, walka, może to też jest mocne słowo, ale powiedzmy jakiś rodzaj misji czy zadania, które przed sobą stawiacie, czy to jest po prostu globalna perspektywa instytucji kultury, które wiedzą, że mają przed sobą wciąż takie zadanie do wykonania, czyli otworzenie bardzo szeroko drzwi i trochę być może wsadzenie klina albo wywołanie dyskusji również o edukacji jako takiej.
Trudno oczywiście dzisiaj wypowiadać się za wszystkich i za wszystkie instytucje sztuki współczesnej, natomiast ja uważam, że tak, powinno się tak dziać, żebyśmy poszukiwali i poszerzali to nasze pole odbiorców i odbiorczyń, bo wydaje mi się, że tutaj przed nami są jeszcze większe perspektywy, jak sobie pomyślimy, że jesteśmy w bunkrze sztuki. Dzisiaj w tym momencie takiego rozdarcia, konfliktów wojennych, to ta nazwa instytucji ma tak niesamowite i nabiera tak niesamowitych nowych znaczeń, z których myślę powinniśmy sobie zdawać sprawę, być na nie coraz bardziej wyczuleni i ta misja, o której mówimy, jest ważna, bo tak, edukacji o sztuce brakuje, ale moje podejście nie jest takie, żeby mówić, że tego nie ma, tylko żeby po prostu robić.
Ja wróciłbym też trochę na to nasze pole tutaj lokalne, bo myślę, że to jest ważne. Ja też pytając o tę tożsamość, to poszukiwanie tożsamości, zastanawiałem się, w jakim miejscu wy jako instytucja, wy jako galeria, wy jako bunkier sztuki jesteście dzisiaj. No, będziemy też wracać dzisiaj do godziny 10 w RKK do historii instytucji. Natomiast no, skracając, można mówić o tym etapie Biura Wystaw Artystycznych. Potem mamy czasy po 89 roku. Potem mamy te czasy, w których mówiono, że bunkier zlewa się z Mocakiem, mówiono o Buncaku na przykład, a teraz jesteśmy w nowym miejscu. Jestem ciekaw, kim, czym chce być dzisiaj bunkier sztuki?
Ja nie lubię się odwoływać do tej dosyć niedawnej przeszłości, bo ona jest trudna, a my bardziej, myślę, potrzebujemy takich pozytywnych opowieści, jeśli chodzi o sztukę. I wokół tych opowieści też ja chcę snuć opowieść o tej instytucji. I dzisiaj myślę, i to się nie zmieniło już przez ostatnie półtora roku, ja chciałabym, żeby to było miejsce spotkań. Tak po prostu. Mam na myśli miejsce, gdzie się spotykamy, żeby zobaczyć wystawę, porozmawiać o książkach, nie tylko o książkach o sztuce, ale o literaturze, żeby kreatywnie spędzić czas. Mam tutaj na myśli różne warsztaty, działania artystyczne, żeby może kupić jakiś prezent dla naszych bliskich, który też nie musi być koniecznie związany ze sztuką, ale może z pisaniem albo może z literaturą, bo dla mnie ta interdyscyplinarność dzisiaj jest niesamowicie ważna. To znaczy my już nie mamy takich, wiecie, pól sztuki wizualne, literatura, muzyka, taniec, tylko to wszystko gdzieś tam się ze sobą przenika i galeria powinna być takim miejscem, gdzie właśnie możemy zetknąć się z różnymi sztukami, nie tylko tymi wizualnymi.
Chodziło za nami takie pytanie, o którym rozmawialiśmy już wielokrotnie, skoro wywołałeś też połączenie nazw Mocaku i Bunkra Sztuki, to ja bym to pociągnęła bardzo wprost, to znaczy może edukacyjnie to potraktujmy. Czym się różni galeria Bunkier Sztuki od Muzeum Sztuki Współczesnej czy Nowoczesnej, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, ale jakie są wyróżniki? Bo wydaje mi się, że to jest wciąż zagadka do rozwiązania, przynajmniej dla części publiczności.
Tutaj mam kilka wątków. Jak jeszcze prowadziłam zajęcia ze studentami na edukacji artystycznej czy na malarstwie, to był zawsze temat moich pierwszych zajęć. Czym różni się galeria od muzeum? I to, co powiedziałaś, większość w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, że galeria ma inną misję, powiedziałabym mniej górnolotną, skupia się bardziej na tu i teraz. Bunkier Sztuki też jest o tyle wyjątkowy, iż posiada swoją kolekcję, bo muzeum tę kolekcję również posiada.
Liczącą 600 obiektów mniej więcej, tak?
Około 500.
Mhm. Poszerzającą się.
Tak, dbamy o to. Natomiast z mojej perspektywy na pewno ta różnica jest o tyle ważna, że galeria miejska w tym ujęciu według mnie powinna bardziej się skupiać na wątkach eksperymentalnych w sztuce, na pokazywaniu zjawisk, które są bardziej efemeryczne, bardziej chwilowe. Muzeum ma to do siebie, że planuje swoje duże przedsięwzięcia i wystawy z dużo większym wyprzedzeniem, najczęściej 3-4-letnim, a my chcemy działać w odpowiedzi na to, co dzieje się tu i teraz, jak choćby pod koniec stycznia zobaczymy u nas wystawę o wartości pracy artystycznej, tak mocno dyskutowany temat teraz. Także to jest dla mnie taka podstawowa zasada. Natomiast jeśli chodzi o mówieniu i o mówieniu o tym, czym jest sztuka, też jako takie narzędzie nasze rozumienia i postrzegania świata, to ta misja jest bardziej zbliżona. Ja bardzo dążę do tego, żeby ta misja bunkra była bardzo określona, bo Mocarz jako muzeum według mnie, bo to też jest muzeum, które jest teraz w trakcie zmiany i
nowej
transformacji.
Nowej fazy, bym powiedziała nawet.
Tak, nowej fazy, ale ja je widzę bardziej w ukazywaniu międzynarodowych, liczących się zjawisk w sztuce, natomiast bunkier skupia się przede wszystkim na Polsce i na lokalnym środowisku artystycznym, które jest niezwykle mocne i które wychodzi do Warszawy, a my chcemy je pokazać także w Krakowie i się nim chwalić.
Czyli tak naprawdę wracamy do tego pojęcia trochę laboratorium, tego co związanego z eksperymentem i ze spotkaniem różnych idei, które się testuje. Bunkier Sztuki, w tym laboratorium jesteśmy. Delfina Jałowik, dyrektorka tego miejsca, była z nami.
Tu Radio Kraków Kultura.
I dołączyła do nas Marta Chlanda, kierowniczka działu upowszechniania.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry. Delfina Jałowik cały czas siedzi też z nami. Siedzimy w tymże grafiozbiorze. To jeszcze przejdziemy do tego, co to jest, ale w przestrzeni ekspozycyjnej. No teraz się zastanowimy, jak to działa wszystko. Zadałaś, Gina, takie pytanie na początek, Delfinie, czy czasem o 8 rano tutaj coś się dzieje. I mam wrażenie, że są takie chyba momenty, kiedy właśnie się dzieje, bo trzeba wiele rzeczy pownosić do środka.
No takie momenty zdarzają się przede wszystkim, kiedy zmieniamy ekspozycję i przygotowujemy nowe wystawy, więc wtedy praca jest od samego rana. To są takie szybkie momenty, bo staramy się dosyć szybko zmieniać ekspozycję, czyli to jest 2-3 tygodnie pracy dosyć intensywnej, bo zależy nam, żeby jakby była ciągłość działania galerii. W tym czasie, kiedy zmieniamy ekspozycję, tak czy tak organizujemy warsztaty, spotkania, bo na szczęście mamy tutaj 3 piętra, więc jak na jednym piętrze jest zmiana ekspozycji, to na innym piętrze możemy działać. Więc chyba najczęściej tak wcześnie rano, to tutaj się dzieją zmiany wystaw, no i porządki. Panie nasze, które tutaj dbają o porządek, od samego rana o to dbają.
Ja jestem bardzo ciekawa, czy jesteście w stanie nas przeprowadzić przez proces tej zmiany, o której powiedziałaś. Czyli jak działa galeria pod tytułem? Czy wy szukacie, czy ktoś się do was zgłasza, ambitny młody człowiek, który mówi, słuchajcie, warto mnie pokazać. I wy mówicie tak i zaczyna się jakaś wielka machina produkcyjna. Oczywiście tutaj jest dużo pytajników i 3 kropki, ale czy mamy taki system działania, czy on wygląda zupełnie inaczej? Delfina właśnie się śmieje i ja boję się pytać dalej.
Delfina się śmieje, bo zapewne chodzi o to, że jakby Delfina bardziej uczestniczy w tym procesie. Ja i mój dział wchodzimy wtedy, kiedy już jest pomysł i już jest jakiś koncept na wystawę i wtedy my jako dział upowszechniania myślimy o tym, jak my to będziemy promować, jak będziemy o tym opowiadać. Ale chyba Delfina jest tak, że po prostu są różne te źródła. Znaczy zawsze jest jakiś pomysł i czasami ten pomysł wychodzi od nas, od galerii, od naszych kuratorek. Czasami jest tak, że rzeczywiście ktoś się zgłasza. Możemy chyba powiedzieć, że w ogóle mamy dużo, dużo różnych zgłoszeń i próśb o zorganizowanie wystawy, ale ten cały jakby taki system produkcyjny, no to jest długi proces. My mamy już zaplanowane wystawy na 2027 rok, popraw mnie.
Na pewno.
Na pewno, więc to też nie jest tak, że my możemy każdy pomysł przyjąć i powiedzieć tak, zróbmy to.
Ale jak rozumiem, zdarzają się takie momenty, kiedy działa się z nagła. To trochę to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, to znaczy, że pojawia się jakiś bodziec, pojawia się jakaś sprawa, którą warto poruszyć i wtedy wy macie większą...
Czy zabrać głos, bo wydaje mi się, że to też jest jakiś pretekst do tego, żeby działać.
Myślę, że to jest przywilej bycia właśnie galerią, a nie muzeum. To, że możemy reagować przede wszystkim na to, co dzieje się wokół nas, nie tylko w środowisku sztuki, ale w tym najbliższym otoczeniu, no bo o tym najczęściej też artyści opowiadają. I jak wspomniała Marta, te procesy i dochodzenia do tego, jakie wystawy zrobimy, są bardzo różne. I jak to w sztuce, nie ma jednej drogi i najczęściej te sposoby dochodzenia się nie powtarzają. W każdym przypadku są inne. Ja próbując myśleć już teraz o takiej zasadzie naszego działania programowego, mogłabym powiedzieć, że zależy nam na tym, żeby pokazywać w ramach indywidualnych wystaw krakowskich artystów i artystki, takie osoby, których twórczość już jest znana, pozycja no bardziej już określona, ale takie osoby, które na przykład też jeszcze nie miały własnej monografii. I tutaj uważam, że to jest o tyle istotne, bo dzięki temu dana osoba artystyczna może przez najbliższe 5-10 lat dysponować książką, która prezentuje jej twórczość, opowiada o niej. Oczywiście jest to książka także w języku angielskim, bo jedną z naszych właśnie, z naszych ważnych zadań jest to, żeby artystów pokazywać nie tylko w naszej instytucji, ale żeby oni wychodzili poza Kraków, byli pokazywani w Polsce, a także za granicą i to już w przyszłym roku będzie.
A zatem mamy taką sytuację, że ten element poszukiwania idei, tematu, osoby artystycznej, dzieła i tak dalej mamy za sobą. No i teraz trzeba, przepraszam za wyrażenie, ale to wszystko tutaj zwieść, to wszystko tutaj poustawiać, to wszystko zaplanować. Ile trwa taki proces od momentu, w którym pani dyrektor dochodzi do wniosku, to ciekawe, może się tym zajmijmy,
a zróbmy,
do momentu, w którym my możemy wejść i możemy powiedzieć, ta wystawa dobra, albo ja wiem.
Tadeusz tak bez przekonania. A ta dobra.
Myślę, że mniej więcej półtora roku, dwa lata. Jeśli chodzi o wystawy indywidualne, to jest dosyć długi proces, bo tak jak już mówiłam, też ogromna odpowiedzialność. Zależy nam na tym, żeby książka, ta monografia, która towarzyszy wystawie, ukazywała się na otwarcie wystawy, żeby ten proces był domknięty z każdej strony, ale oprócz tych wystaw indywidualnych my także pokazujemy wystawy problemowe, tematyczne i one myślę są takim równoważnym punktem naszego programu. O jednej z nich, tej przyszłorocznej, już wam wspomniałam. One mają właśnie za zadanie pokazywać aktualne tematy i wielość artystów, bo inaczej kończylibyśmy na tym, żebyśmy mogli pokazać niestety tylko 6 osób artystycznych rocznie, a chcielibyśmy, żeby ich obecność była tutaj dużo silniejsza.
A ja chciałabym, żebyśmy teraz otworzyli drzwi, których tutaj jest całkiem sporo, ale są zamknięte i przyjrzeli się trochę temu, co dzieje się za tymi drzwiami. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że poznajemy kuratorów, kuratorki, wybieramy się na artystę, którego znamy albo którego chcemy poznać, ale to wszystko po pierwsze trzeba przygotować, a po drugie trzeba o tym umieć opowiadać, w dodatku różnym grupom. I ja jestem ciekawa, kto czuwa w Galerii Bunkier Sztuki nad tym, żebyśmy wiedzieli, co idziemy oglądać, wiedzieli, co nas może spotkać, kiedy przekroczymy próg galerii, no i przede wszystkim, kto się tym zajmuje.
Tutaj u nas w Bunkrze Sztuki można powiedzieć, że żeby wystawa doszła do skutku, do realizacji, to pracuje nad tym około tak mniej więcej 25-30 osób. I mówię tutaj o wszystkich osobach, czyli od administracji, bo to są umowy, licencje, wszystko to są bardzo ważne rzeczy, więc jest cały pion administracyjny. Potem jest dział techniczny, nasi cudowni panowie, bez których tego wszystkiego też by tutaj nie było, bo to oni muszą przywieźć te dzieła tutaj, zapakować, rozpakować, zamontować, zrealizować fantastyczne pomysły aranżerów. Będzie dzisiaj spotkanie z aranżerem, więc też będziemy o tym mówić, jak to wygląda. Więc bez nich by tego nie było.
Ustawić światła też.
Ustawić
przykład,
światła, nie? Dokładnie.
To tak. Się z teatrem kojarzy czy z filmem, a u was też to ważne.
Tak, i też jest tak, że czasami wspomagamy się osobami, które pracują w teatrach, czyli wspomagamy się współpracą z oświetleniowcami z teatru, bo oni wiedzą, jak to wszystko dobrze zrobić, żeby to wyglądało jeszcze lepiej.
Przepraszam, że ja tak wejdę w słowo, bo cieszę się, że powiedziałeś akurat o świetle, ponieważ komfort obcowania z pracą, która jest dobrze oświetlona, jest nieporównywalna do tego, jak światło potrafi zepsuć, ponieważ nie wiesz, z której strony stanąć, jak się nachylić i jak blisko podejść, jak bardzo się oddalić, co też wcale nie ułatwia sprawy, kiedy po prostu wszystko się odbija na 10 stronę, a ty już nie wiesz, jaką ekwilibrystykę musisz uskuteczniać przed pracą, prawda, żeby się jej przyjrzeć w spokoju.
A jak jesteśmy właśnie przy takich szczegółach, jak światło, no to jest też kwestia dostępności, więc mamy tutaj w bunkrze koordynatorkę dostępności, to jest osoba, która na co dzień zajmuje się też edukacją, więc Ewa łączy edukację i dostępność, bo to też jest ważne, żeby tą wystawę każdy mógł komfortowo obejrzeć, tak, że nie wiem, napisy nie mogą być zbyt małe pod pracami podpisy, tak, nie mogą być zbyt wysoko, więc jakby nasza koordynatorka dostępności czuwa też nad tym aspektem, więc jakby tutaj jest bardzo wiele połączonych naczyń, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Jeszcze mogę?
Możesz, jak najbardziej, tak. Czekamy.
Oprócz kuratorek mamy też koordynatorki, bo to jest tak, że kuratorki, praca, mówię kuratorki, bo u nas akurat to są dziewczyny do tej pory, chociaż był kurator jeden, bo to są osoby, które pracują u nas, ale też czasami osoby, które współpracują zewnętrznie. Oni czuwają nad kontaktem z artystami, nad merytoryczną całą stroną wystawy, ale tu jest też niezwykle ważna koordynacja, bo ktoś musi to wszystko spiąć pomiędzy kuratorem, artystą, a naszymi pracownikami, a jeszcze pojawiającymi się gdzieś z zewnątrz osobami, więc są też koordynatorzy wystaw, koordynatorki. U nas w ogóle chyba jest więcej pań, dziewczyn. No i dział, którym ja kieruję, dział upowszechniania. Naszym zadaniem jest dokładnie opowiedzieć o tym wszystkim, co tu się dzieje, w taki sposób, żeby to było zachęcające i zrozumiałe. Wspólnie z działem wystaw i kolekcji opracowujemy też do każdej wystawy program wydarzeń towarzyszących, tak? Bo jedno to jest zaproszenie na oglądanie indywidualne czy grupowe wystawy, a drugie to jest, jak gdyby, mówiąc kolokwialnie, podbicie tematu różnymi wydarzeniami.
Ja jestem ciekaw momentów najbardziej newralgicznych w procesie przygotowywania wystawy. To są szczegóły, które nasi słuchacze lubią najbardziej, czyli kiedy jest największe
ryzyko?
Kiedy
się można wykopyrtnąć?
No właśnie, że coś się może zepsuć, że trzeba zachować większą czujność, bo może się zrobić niebezpiecznie.
Ja myślę, że na każdym etapie może się coś kopyrtnąć, taka jest prawda. Jakby możemy powiedzieć szczerze, bardzo często są to po prostu zwykłe problemy techniczne i złośliwość rzeczy martwych, tak? Kiedy się okazuje, że coś po prostu nie działa tak, jak działać powinno. Czyli mamy dzień przed otwarciem wystawy, przeważnie wtedy zapraszamy dziennikarzy i różne osoby na takie przedpremierowy pokaz. No a tu się okazuje na przykład, że system oświetlenia nie działa. Była taka sytuacja, tak? I wtedy wszyscy są w nerwach, a zwłaszcza artyści i kuratorzy, no bo jakby tyle pracy włożonej, a jest ciemno, to co mówiłaś. To są takie sytuacje.
Czasem zbyt mocne światło też przeszkadza.
Akurat u nas było ciemno, był taki jakiś przypadek, że po prostu to nie działało. Więc to są takie problemy
ale
techniczne.
Ale dla wyobraźni. Ja myślę, że to wspaniale PR-owo można. Proszę Państwa, to będzie z czasem. Teraz
tak.
Państwo się oswajają z ciemnością, a później światło się nastanie.
Myślę, że kuratorzy nie przyjmują takich argumentacji.
Bardzo bym się starała, myślę, w takiej sytuacji.
No to w takim razie z drugiej strony, które momenty pracy nad wystawą, w ogóle pracy tutaj, bycia tutaj, może o tym mówmy, są tymi, które przynoszą najwięcej radości, sprawiają, że chce się tu pracować, chce się to robić.
Dla mnie to są wszystkie momenty takie nasze wewnętrzne, zespołowe, kiedy my się po prostu cieszymy z bycia razem i mamy ten właśnie jakiś tam sukces, że był wernisaż, było dużo ludzi. My jesteśmy potwornie zmęczeni, bo to jest praca cały dzień do późnych godzin wieczornych i mamy takie poczucie, że kurczę, daliśmy radę, nie? I że fajnie to wyszło. To jest taki jeden moment, ale to jest takie mocno wewnętrzne, tak? Ja myślę, ale to dla mnie osobiście to jest ważne, bo ta atmosfera w pracy jest ważna. A takie bardziej zewnętrzne, no to cieszy nas każdy wernisaż, każde spotkanie, na które przyjdzie dużo osób, każda dobra opinia, czy to w mediach, czy to na mieście, jak usłyszymy, że no w tym bunkrze widać, na przykład ja jako osoba od promocji, no to się cieszę, jak ja słyszę, że no widać ten bunkier w mieście, dzieje się u was. To są takie momenty satysfakcji dużej.
Proszę Państwa, my mamy zegar, który nam cały czas tyka, ale chciałabym zebrać i troszkę podsumować to, co zostało powiedziane, bo wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo, bardzo istotne również dla Państwa. To znaczy kupa ludzi, nie trzy nazwiska, ale 20-30 osób. Nie myślenie tylko i wyłącznie o tym, jak pokazać artystę, ale poza tym, jak się spotkać. To jest też, Delfino, co ty powiedziałaś. Wszystko jest pretekstem do tego, żeby działo się więcej i żeby komunikować się ze wszystkimi. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne.
Istotne, a te istotne sprawy przybliżały Państwu Marta Chlanda i Delfina Jałowik. Dziękujemy Wam bardzo.
Dziękujemy również.
Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.